Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Krzysztof Herdzin, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Już nie będę mówiła, kim jesteś, co
powiedz,
robisz.
Powiedz, kim nie jestem. Nie no jestem właśnie... łyżwiarzem figurowym, nie
tak.
jestem politykiem.
I rolnikiem nie jesteś.
Nie jestem rolnikiem, nie jestem kim jeszcze? No można by tutaj.
Ale jesteś człowiekiem z pasją i to jest chyba najważniejsze. Ostatnio wyszła twoja płyta z Cyrano.
Są na YouTubie, są fragmenty MP3, na mojej stronie internetowej już jest cały opis i tak dalej i już zaczynam działania marketingowe, ponieważ to jest materiał trudny do zareklamowania i rzeczywiście warty zachodu, żeby przynajmniej dotrzeć do ludzi, którzy interesują się muzyką klasyczną czy około klasyczną, no bo wszyscy wiemy, że płyty w naszych czasach się bardzo źle sprzedają, a jeszcze płyty z taką muzyką, która nie jest ani muzyką pop, ani jazz, ani muzyką przebojową, tylko taką, no wiadomo, że każdy z kompozytorów, którzy piszą dzieła sceniczne, chce, żeby coś po nich zostało. Natomiast trafia to do tak skromnego, małego grona odbiorców, że
trzeba
zrobić
wszystko.
Płyty
też są potrzebne.
Tak, są potrzebne, no ale tym bardziej chcemy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście z tą informacją przebić się przez mur obojętności.
A już połknąłeś bakcyla pisania musicali, bo to były twoje przetarcie szlaków.
No
troszeczkę.
Ja jestem z musicalem związany od ponad 20 lat.
Taki swój?
Moja kompozycja to był pierwszy, tak, rzeczywiście. No i nie ukrywam, że już mam pomysł na następny, bo jesteśmy posłowie z Jackiem Pończykiem, który jest autorem libretta właśnie do Cyrana, bo bardzo nam się fajnie pracowało, no i może napiszemy coś ponownego. Natomiast to nie jest taki pomysł twórczości, którą bardzo chciałbym robić w przyszłości, ponieważ no, trudno napisać musical, który byłby zaskakujący, który byłby świeży, nowy. To nie jest tak jak z muzyką instrumentalną. Tu trzeba niestety powielać pewne sprawdzone schematy. No i to jest sięganie do takiego idiomu. No, złote lata musicalu z jednej strony to były lata 50. w Stanach Zjednoczonych, 40-50, a więc Richard Rodgers, a więc te filmowe, wspaniałe, rozbuchane, epickie filmy z Gene'em Kelly, z Frankiem Sinatrą, z Judy Garland i tak dalej. A druga strona to taki revival musicalu lata 80., a więc 70-80, a więc Europa. Andrew Lloyd Webber, Nędznicy francuscy, Miss Saigon, Upiór w operze, Koty i tak dalej, i tak dalej. No i do dzisiaj, od tamtych czasów już nic nowego tak naprawdę w musicalu się nie wydarzy. To jest trochę przez znawców ścieżka uznawana dawno za martwą. I ludzie to lubią. To jest troszkę tak jak z operetkami, że przychodzą do musicalu, żeby się wzruszyć, żeby posłuchać pięknych melodii. To jest... trudno. My mieliśmy taki problem z tym naszym Cyranem właśnie, że chcieliśmy troszeczkę złamać tą konwencję, no i spotkało się to z dużym niezadowoleniem części odbiorców, którzy lubią takie musicale jak Skrzypek na dachu właśnie, którzy lubią takie musicale jak Człowiek z La Manczy, a więc takie ściśle związane z językiem opery czy operetki. No ale cóż, no jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził, więc z tym musicalem w moim przypadku jestem niezwykle szczęśliwy, że los się do mnie uśmiechnął i mogłem to dzieło napisać. Włożyłem w to kawał swojego życia i najważniejsze dla mnie jest to, że zdarzają się ludzie, którzy wychodzą ze łzami w oczach z tych spektakli, bo jest tam duże nagromadzenie emocji. No i samo to, że zespół Teatru Muzycznego w Łodzi, który to był miejscem wystawienia spektaklu, a więc orkiestra, soliści, chór, wszyscy pracownicy byli tak w tym wszystkim mocno zaangażowani. Te emocje i ta energia gdzieś tam buzowała bardzo wysoko, więc to są najpiękniejsze dla twórcy, dla kompozytora sytuacje.
Można powiedzieć, Dziecko Szczęścia to fragmenty musicalu Cyrano Krzysztofa Herdzina, pierwszego musicalu, który napisał nasz dzisiejszy gość. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Thank you.
myślisz, że ją tu spotka?
Wieczorem spotkasz tu cały Paryż. Biedni, bogaci i jeden pijak poeta, któremu ostatnio nie najlepiej się wiedzie.
O, a czemuż to?
Napisałem pieśń, która nie spodobała się hrabiemu de Guiche.
I nawet kiedy dzień i słońce przysłania cień, wystarczy do teatru przyjść, by lżejszym z niego być.
Jeżeli musical nie jest dla ciebie odkrywczy, no bo pewnie nie jest odkrywczym gatunkiem, to co? Muzyka klasyczna, współczesna, nowa, symfoniczna?
No, ja nie będę też oryginalny, bo mówię to od wielu lat. Dla mnie jakimś takim chyba najciekawszym szlakiem rozwoju od lat jest muzyka współczesna i coraz więcej komponuję. I ci, którzy interesują się chociaż pobieżnie moją twórczością, wiedzą, że wydaję co jakiś czas płyty klasyczne. Dostaję coraz więcej zamówień kompozytorskich, co jest
Czyli
dla mnie...
Czyli wreszcie cię traktują poważnie jako tego
kompozytora jeszcze mnie nie traktują, bo ja dla wielu kompozytorów klasycznych i współczesnych jestem takim, no nie wiadomo kim. Ni pies, ni wydra coś na kształt świdra, że tutaj jazzman, tutaj klasyk, tutaj robi płyty pop, tutaj muzykę filmową, więc nikt mnie tak naprawdę nie traktuje poważnie, bo w naszym kraju i w naszym środowisku ludziom się przyczepia pewne łatki i ktoś jest od początku do końca przypisany do pewnej określonej funkcji, a ja się...
Ale wykonawcy cię traktują poważnie i to jest najważniejsze.
Wykonawcy mnie traktują poważnie i no mam w środowisku, no nie ukrywam już na swoje lata, mam 47 lat, mam poważanie jakieś tam. Natomiast przejście przez te wszystkie kręte drogi do bycia docenionym kompozytorem muzyki współczesnej, muzyki klasycznej, to jest ciężkie zadanie, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, kto podszedł do tego troszkę naokoło. Ja nie mam dyplomu skończenia kompozycji.
No ale jakim praktykiem jesteś?
No jestem praktykiem i to już Wojciech Kilar powiedział, że cała historia XX wieku, historia muzyki jest cmentarzyskiem partytur, które były napisane i wykonane były raz i potem nikt już potem nie pamiętał i do nich nie sięgał. A więc największą wygraną kompozytora jest to, że jego utwory jeszcze, współczesne utwory są grywane. Więc mogę sobie powiedzieć, że jestem wygrany, ponieważ moje utwory cały czas są wykonywane w różnych konstelacjach, a ostatnio to w ogóle podskoczyłem do góry, kiedy dostałem telefon, że Centrum Edukacji Artystycznej, czyli CA, firma, która zajmuje się kulturą na etapie szkolnictwa artystycznego w Polsce, wykupiła cały nakład mojego dzieła bajkowej opowieści na saksofon fortepian i z ich rekomendacjami wszystkie te nuty zostały rozesłane po wszystkich szkołach muzycznych w Polsce z sugestią, żeby w programie nauczania zostało to ujęte jako polecane przez ministerstwo i przez Centrum Edukacji Artystycznej ze względu na walory artystyczne i właśnie takie łamanie idiomów.
To jest najlepsze rozpropagowanie muzyki.
To prawda. No i dla kompozytora, powtórzę, jest to największa radość, że jego dzieło
żyje.
Tak, żyje i gdzieś tam ktoś temu nadaje własną emocjonalność i cóż, no ja jestem naprawdę, zawsze to powtarzam, niezwykle przez los rozpieszczany i póki co wszystko pięknie się dzieje i pięknie się toczy. Tak więc ta moja przygoda, no to jest moje życie, moja nowa jakaś tam odsłona kompozytora współczesnego, kompozytora klasycznego, powolutku się rozwija, z czego jestem bardzo rad.
No mówię, że muzycy lubią wykonywać twoje dzieła, bo nie dalej jak tydzień temu był tutaj Łukasz Dyczko, który no, mówił, że jest studentem Pawła Gusnara, nie wiesz.
Tak. Ja wiem.
No i mówił, że czeka, aż dostosujesz swój koncert na altówkę i saksofon altowy na dwa saksofony.
Jest pomysł, no to wiesz o tym już. Myślałem, że powiem ci to jako pierwszy. Dwa lata temu tutaj na Estradzie Filharmonii Pomorskiej odbyło się światowe prawykonanie mojego koncertu na altówkę, saksofon altowy, orkiestrę symfoniczną. Nikt przede mną takiego dzieła nie stworzył. Duży i taki dosyć skomplikowany, wyrafinowany twór, pół godziny muzyki, trzy części, współczesna muzyka, rozszerzona tonalność. No i kiedy Łukasz Dyczko wygrał konkurs na najlepszego młodego muzyka, konkurs Eurowizji, okazało się, że jest uczniem Pawła Gusnara. No i Paweł powiedział, a co by się stało, gdyby zrobić transkrypcję głosu altówki, co jest bardzo łatwe, dostosując to do rejestrów i do możliwości saksofonu altowego, no i zaprezentować ten koncert jako zestaw mistrz i uczeń, profesor i uczeń. No myślę, że jest to świetny pomysł i na rozpropagowanie tego dzieła jako, jako dzieła nowego, ciekawego, bez precedensu, jakiego jeszcze nie było w światowej literaturze. No i żeby pokazać młodego artystę i Łukasza na tle swojego profesora, więc za chwileczkę zaczniemy to robić. Tak. Jestem
a kolejny
też
koncert już piszesz też? Albo inne dzieło?
Skończyłem jesienią też bardzo ciekawe dzieło, którego chyba w polskiej literaturze na 90% wydaje mi się, bo sprawdzałem to w PWM-ie. Koncertino na trio stroikowe i smyczki, a więc forma solowa, też trzy części, obój, klarnet, fagot i orkiestra smyczkowa. Poprowadziłem Śląską Orkiestrę Kameralną i krakowskie trio stroikowe w Filharmonii Śląskiej w Katowicach w listopadzie. Mieliśmy premierę tego. Fantastycznie zostało to odebrane i już mamy też zainteresowanie z innych filharmonii, żeby to zagrać. No bo to jest też takie dzieło, mało jest utworów na zespoły kameralne i orkiestrę. A to jest zupełnie inna konwencja i muzycy bardzo poszukują tego typu literatury, bo to stawia im zupełnie inny rodzaj wymagań. Także to jest ostatnie dzieło, które napisałem, no i mam kolejne w planach, więc...
To ci dodaje skrzydeł.
Niewątpliwie tak.
Powrócimy za minut kilka do rozmowy z Krzysztofem Herdzinem, który na pewno może czuć się osobą spełnioną, artystą, który zaspokoił nie tylko swoją próżność, ale ciężko pracuje na swój sukces. Jesteś też mistrzem w opracowaniach, aranżacjach. Jaż, no muszę o to zapytać, czy nagrywaliście koncert z Tomaszem Stańką w Nosprze?
Nagrywaliśmy, natomiast wiem, o co pytasz. Natomiast nie może się to ukazać na płycie z powodu różnych obwarowań prawnych.
Natomiast Tomasz Stańko się rozpływał w ocenach twoich opracowań.
Bardzo dziękuję. No to powiem ci więcej. Ponieważ Tomek Stańko ma od lat ekskluzywny kontrakt z ECM-em, a więc najbardziej kultową firmą płytową świata, którą stworzył Manfred Eicher. Jest plan, jeszcze nie potwierdzony, ale bardzo trzymam kciuki, żeby się udało. Na początku przyszłego roku, czyli 2018, nagramy ten materiał w studiu z orkiestrą dla ECM-u. Co dla mnie byłoby też otwarciem nowych drzwi i to jest tak jak... Myślę, że każdy z nas co jakiś czas robi sobie takie małe resume swojego życia. Co nam się udało, co nam nie wyszło, jaki jest bilans zysków i strat. I myślę sobie... Teraz, w tym momencie, w którym jestem, że nigdy, przenigdy nie mogłem sobie wyobrazić czy wymarzyć, że będę w tym miejscu z takim dorobkiem, z takimi przeżyciami. Pamiętam jeszcze na studiach, mając, nie wiem, 20-21 lat, myślałem sobie, co by było, gdybym kiedyś miał swój big band albo swoją orkiestrę. A wszystko to się sprawdziło. Grałem w najpiękniejszych salach świata z największymi artystami. No i to jest coś, co w mojej duchowości i jakby w moim takim poszukiwaniu wewnętrznego balansu, looking for balance, zresztą tak się nazywa moja płyta sprzed paru lat, jest takim potwierdzeniem tego, że dobrą obrałem drogę i większość moich wyborów i większość moich decyzji okazała się słuszna i jestem w tym miejscu, w którym jestem. No i ten Tomek Stańko rzeczywiście też, który zaproponował mi stworzenie aranżacji dla Nospru, no legendarnej, jednej z najlepszych, w zasadzie najlepszej orkiestry w Polsce obecnie. No to też było tak, że najpierw mnie oblał zimny pot, a ponieważ my się znamy i lubimy od lat, natomiast takiej pracy dla niego jeszcze nie wykonałem, więc to też pojawił się szereg niepewności, czy dam radę, czy napiszę to tak, żeby
jemu się podobało,
jemu się podobało i zaakceptował to, bo on pracuje z najlepszymi na świecie. No, no ale zakasałem rękawy, napisaliśmy to, zagraliśmy 9 jego kompozycji z ostatnich 3 płyt. Mieliśmy standing ovation, cała sala wstała.
Nawet no, mówił w jednym z wywiadów, żeby chciał to ograć też.
Tak, jest taki pomysł, tylko że to jest materiał no, siłą rzeczy niełatwy i nie tani. Bo to sam Tomek generuje bardzo poważne stawki. Do tego jego zespół obecnie RGG, to jest trio. Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysiek Gradziuk.
Zresztą świetni muzycy.
Świetni, tak, świetni. No i duża orkiestra symfoniczna, więc trzeba mieć do tego dodatkowego sponsora. Ale myślę, że wszystko jest przed nami, no to... Nic się nie dzieje od razu, ale dla tych, którzy są zdeterminowani, to jest takie powolne dążenie do... No więc przed nami ta płyta, myślę, że...
Tylko ty mówisz o tym, że twoje życie się tak fantastycznie ułożyło, mówię o zawodowym życiu, natomiast na to ciężko zapracowałeś. To nie jest tak, że samo szczęście przyszło.
No tak, no to ja przecież nie będę oszukiwał i ci, którzy się troszkę interesują moim życiem, to gdzieś tam pewnie słyszeli o różnych perypetiach zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. I to jest, no, mówiąc kolokwialnie, mecz do jednej bramki. Wszystko stawiam na jedną kartę i czasem płacę za to dużą cenę i kwestiami zdrowotnymi, kwestiami osobistymi. No, takie to życie jest. No ale liczy się właśnie cel, jaki sobie zakładamy. Moim celem jest spełnianie się w muzyce i dawanie ludziom jak najwięcej radości poprzez muzykę. No i co by się nie działo, to jest najważniejsze.
Jakiś czas temu tutaj był Piotr Kiwicki, opowiadał, jak doszło do wydania płyty
Michała.
Tak jest, Michała Kulętego. Płyty, którą nagraliście w 2012 roku, jak patrzyłam.
Zgadza się, tak?
Powiedziałabym, że to piękna historia. Dobrze, że Michał jeszcze mógł się nacieszyć tym materiałem płytowym już.
No już niewiele, ale mógł, tak. To jest niesamowita historia i ona też postawiła mnie jakby w nowym kontekście w życiu, bo jakoś tak ostatni rok, ostatnie 2 lata... To jest czas, gdzie bardzo dużo się dzieje wokół mnie złych rzeczy, jeżeli chodzi o przeżywanie bólu, cierpienia, chorób. Odchodzi dużo moich bliskich. No i to też zmienia człowieka. Wiadomo, że każdy z nas, kto gdzieś tam obcuje z odchodzeniem i z cierpieniem, też ma pewne refleksje i to nie zostawia nas obojętnymi. Z Michałem to była taka sprawa, no nie spodziewałem się nigdy, że jakoś tak się zbliżymy, bo my się bardzo przyjaźniliśmy od lat, od ponad 20 lat i dużo ze sobą pracowaliśmy. No i naprawdę byliśmy przyjaciółmi, spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. Ja przychodziłem do niego do domu, on do mnie, wspólne wyjazdy samochodem. No niezwykła postać to facet, który no, wyłamywał się wszystkim tak naprawdę etykietom bycia jazzmenem w naszym kraju, bo on był przede wszystkim filologiem, skończył filologię polską. Pięknie operował językiem, był erudytą, pracował jako dziennikarz, pisał wiersze, był filozofem również i to wszystko też miało bardzo silny wpływ na jego muzykę. I zawsze twierdził, że nie ma co kopiować amerykańskich mistrzów, bo jazz jest muzyką amerykańską. My tu jako Polacy jesteśmy w zupełnie innej kulturze, w zupełnie innej tradycji. Miał rację i stworzył taki swój własny rodzaj muzyki, no nieprawdopodobnej muzyki, bardzo romantycznej, bardzo lirycznej, takiej uduchowionej, gdzie było słychać i Chopina i te nasze wierzby płaczące i tą przestrzeń i tak dalej. Natomiast jakoś pechowo, może właśnie przez te wszystkie swoje cechy charakteru i tą taką dumę i jakąś niezależność i nonkonformizm, no nie był łatwym kompanem i troszkę trzymał się z daleka i też wcale jak na swoje umiejętności i swój talent nie pracował zbyt dużo i bardzo często, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, żalił mi się, że co rusz wysyła maile jakieś z propozycjami koncertów i tak dalej, no i zero zainteresowania. I to go też troszkę przybiło w tym stanie, kiedy już był chory. On chorował 12 lat, walczył z nowotworem. No więc jakoś tak w tym wszystkim, kiedy przystąpiliśmy do nagrywania płyty w 2012 roku, to było spełnienie jego całego życia. szerokie utwory, duża orkiestra symfoniczna, epickość, troszkę muzyki filmowej, a w tym wszystkim taka polska nuta. Ja to zaaranżowałem, wyprodukowałem, zadyrygowałem orkiestrą, zagrałem partię fortepianu i to współprodukował jego jakiś tam sponsor, który dał na to pieniądze, a to był bardzo drogi projekt, no bo wzięło w tym udział prawie 100 osób. I po nagraniu materiał niestety gdzieś tam
leżał,
ponieważ okazało się, że ten człowiek, który miał za to zapłacić, miał jakieś problemy finansowe. No i jak to życie. Łańcuszek różnych zdarzeń, które gdzieś tam doprowadzają do takiego, a nie innego finału. No i ja się zacząłem obawiać, że już ten materiał przepadnie, że się nic z nim nie wydarzy. I kiedy Michał był w stanie już takim terminalnym i bardzo powoli, ale było wiadomo, że wszystko zmierza w tą najgorszy scenariuszu, najgorszą ze stron, postanowiłem wziąć to w swoje ręce i zainwestowałem własne pieniądze, wykupiłem ten materiał, dokończyłem go, opłaciłem wszystko, zmiksowałem to z moim kolegą Rafałem Smoleniem, świetnym realizatorem. No i wydaliśmy to w Polskim Radiu. Myślałem, że uda się jeszcze wcześniej. Wydaliśmy to 28 listopada, a Michał odszedł 3 tygodnie temu. No i w tym wszystkim to, że zostawił mi tak naprawdę pełną swobodę w tym, jak to będzie wyglądało, mając do mnie zaufanie. I jeżeli chodzi o kolejność utworów, jeżeli chodzi o tytuł płyty, jeżeli chodzi o grafikę, o układ, wszystko to starałem się robić no, tak, jakbym był nim, znając go, a znałem go jak mało kto. No i udało nam się rzeczywiście stworzyć taki materiał, wydaje mi się, niezwykle osobisty, niezwykle uduchowiony i taki no, wyróżniający się na tle produkcji polskich, a może i europejskich. No i w tym wszystkim ten Michał, który do samego końca, ja byłem ostatnią osobą spoza rodziny, która go widziała. Byłem u niego 2 dni przed śmiercią w domu, bo był w domu już. Ja się chyba bardziej bałem od niego, bo to takie sytuacje, w których nie wiadomo, jak się do końca zachować, kiedy już widzimy strzęp człowieka, a jednak walczył cały czas. On niezwykle wierzył i to była taka silna dla niego kotwica. No także nie będę Państwu opowiadał o szczegółach, ale było to wszystko dla mnie niezwykle mocne przeżycie i to, że ta płyta się ukazała i to, że w tym okresie ostatnim życia tyle czasu ze sobą spędzaliśmy, to też wywarło na mnie wielki wpływ. I dobrze, że ta płyta jest. Nie mam złudzeń, że nie będzie to żaden sukces fonograficzny, no bo tak jak mówię, płyty w naszym kraju się dobrze nie sprzedają, a to nie jest muzyka komercyjna, łatwa, lekka i przyjemna. Michał nie jest tak rozpoznawalny, bo jego nazwisko jest znane no, wąskiemu gronu. To nie jest Tomasz Stańko. No ale zrobiliśmy, to jest. I dla tych, którzy będą chcieli się tym zainteresować, to myślę, że może to być płyta, do której będą sięgać przez lata.
Dusza w uszach.
Dusza w uszach, tak jest tytuł. I to jest tytuł absolutnie oddający charakter tej płyty. Dla mnie to jest to czysta terapia. To jest muzykoterapia. Ta muzyka sprawia, że jestem w jakimś takim, no nie powiem euforii, ale w bardzo spokojnym i takim pełnym nadziei i radości nastroju.
Wiedziałam, że jak ją nabędę, to będę zadowolona z niej. Rafał Brzozowski.
Ja nie wiedziałem, czy będziesz zadowolona.
No, to już teraz wiesz. Naprawdę wykonałeś kawał niesamowitej pracy, ale tak. Chyba musiała ci sprawiać
bardzo.
Ta praca wielką przyjemność.
Tak, to jedno z najlepszych doświadczeń w całej mojej pracy aranżera i moich płyt.
Do tej pory.
Tak, no a wyprodukowałem ich mnóstwo i rzeczywiście. No to jest tak znowu, że wszystkie elementy układanki
Tylko, że wiesz, że znowu, przepraszam, że to powiem, ale wokalista tu jest na planie drugim.
Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To jest właśnie ciekawe, ja powiem oficjalnie, o co chodzi. Zresztą mieliśmy okazję zagrać w Teatrze Polskim w Warszawie koncert promocyjny tejże płyty, który okazał się takim sukcesem, że aż byłem zaskoczony. Nie było wolnego miejsca, dziki tłum. Wszyscy wstali na końcu, zgotowali nam owację na stojąco. Byli goście, z Kanady przyjechał Matt Dusk, był Zbyszek Wodecki, Irena Santor, Wojtek Gąsowski, bo śpiewają w duetach. Orkiestra, big band i tak dalej. No i co mogę powiedzieć? To jest Rafał Brzozowski. Na pewno to jest nazwisko, które wszyscy kojarzą. To jest ciekawy typ, ale ludzie nie wiedzą, co to jest za człowiek tak naprawdę. I troszkę się z niego podśmiewują, że to taki troszkę Ken, że taki wymuskany, ładny chłopak, świetnie wygląda, ma świetny image i tak dalej. Nagrywa muzykę, za którą głównie przepadają trzynastolatki. No i to trochę tak jest. Natomiast to jest chłopak, który kompletnie... Uwielbiam takie sytuacje, w których układamy sobie w wyobraźni to, kim kto jest, znając go tak naprawdę z mediów, nie znając go osobiście, przyczepiając mu pewną łatkę. A potem, kiedy okazuje się, kim on jest naprawdę w spotkaniu, w rozmowie, że to jest zupełnie inna osoba. Jest to tak normalny, tak skromny, tak świadom własnych atutów i własnych wad człowiek, że od razu mnie ujął tym i tym, że od lat myślał o tym, żeby spełnić swoje marzenie, właśnie takie marzenie, żeby nagrać płytę z big bandem, z orkiestrą, ze standardami muzyki polskiej, coverami i tak dalej. No i on doskonale wie, że nie jest wielkim wokalistą na miarę Michaela Bublé czy Franka Sinaty, ale ma pewien rodzaj wdzięku, jest muzykalny, chodził na lekcje śpiewu specjalnie, przygotował się do tego no, w sposób naprawdę bardzo taki uczciwy i od początku do końca mnie tym ujął. Jeżeli coś mu nie wyszło, to od razu jeszcze raz poprawiamy, ach cholera, tu bym lepiej zaśpiewał jeszcze. A powiedz mi, Krzysiu, no co mogę jeszcze zrobić? Wiesz, taka naprawdę...
Fajny materiał.
Tak. I taka współpraca na zasadzie, a co ty mi będziesz mówił, ja tu swoje wiem. Nie. Absolutnie, no skromność i pokora no, w każdym celu. I to, że zajął się tym Universal Music Poland, a więc dał pieniądze na naprawdę bogate nagranie.
A to jest hit. Ta płyta będzie. Chyba się świetnie sprzedaje.
Ta płyta będzie hitem. No na razie się zaczęła dobrze sprzedawać, bo dosyć późno wystartowaliśmy z kampanią promocyjną. Zresztą to, że teraz dopiero odbył się koncert promocyjny, a płyta jest od listopada, to też jest dowód na to, że wszystko to jest troszeczkę opóźnione. Natomiast to, że są to polskie covery, wszystkie najbardziej sławne utwory i Skaldowie, i Nie domykajmy drzwi, i Dopóki jesteś
ze mną. Skaldowie tu się dość często pojawiają.
Tak, i Medytacje, bo to ulubiony zespół Rafała. Medytacje Wielkiego Listonosza, Gdzie się podziały tamte prywatki. I Andrzej Rybiński, Nie liczę godzin i lat. I Grechu Huta, Nie dokazuj miła, nie dokazuj i tak dalej.
I wszystko.
Moje serce to jest muzyk. Także wszystkie przeboje, które od pierwszych nut ludzi z różnych pokoleń od razu wciągną w tą historię. I to, że znowu i Universal mi zaufał, i Rafał mi zaufał, i jako producent przygotowałem kompletnie nowe aranżacje, troszeczkę zmieniając ich harmonicznie i rytmicznie oryginały. Ale wydaje mi się, nie gubiąc intencji twórców oryginałów. No i to, że mieliśmy tak piękny, duży skład i orkiestrę i big band. Mój kochany big band, moich wspaniałych muzyków. Przepraszam, moje trio, Czarek, Konrad,
Robert.
Ale jak
oni grają, po prostu jak maszyna.
Oni grają. A właśnie. No więc cóż, no i jest to też płyta, którą zakończyłem rok i też dała mi dużo radości i spełnienia. I to są te chwile, w których wracając do tego, co ci mówiłem, znowu mówię sobie, ale to życie się ze mną łagodnie obchodzi. Że znowu dostałem taką możliwość, że wszystko się udało doprowadzić do końca, że wszyscy wychodzą z tego z uśmiechem, a nie ma ludzi z przetrąconym kręgosłupem, będą mówić: Boże, mam traumę na całe życie, bo nie wyszło mi to i to i to, albo ktoś mnie skrzywdził. To jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że każdy z nas czasem może trafić pechowo na jakiś taki splot nieszczęśliwych okoliczności. No, u mnie odpukać wszystko jakoś się pięknie układa.
Ale jak się słucha duet Matta Duska, jak śpiewa Matt Dusk Kapelusz przed pocztą Zdym, to po prostu...
No to jest niesamowite. Proszę Państwa, Matt Dusk, Kanadyjczyk, taka współczesna...
Ale z polską żoną chyba jeszcze,
tak? No właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak. On jest polską, znaczy on jest generalnie przez niektórych traktowany jako taka reinkarnacja Franka Sinatry. Jest rzeczywiście świetnie śpiewającym człowiekiem. On... Michael Bublé i Jimmy Callum to są tak naprawdę chyba jedyni tacy współcześni ludzie, którzy gdzieś tam ten idiom Franka Sinatry próbują zrewitalizować. Ma żonę Polkę, ma córeczkę teraz i ma całą rodzinę z Polski, ze strony żony, którego usiłuje tą polską naszą kulturą i potrawami i tradycjami gdzieś tam zarazić. No i kiedy dostał propozycję zaśpiewania tej piosenki, bardzo się zapalił i sam wyszedł z propozycją, czy by nie spróbować podejść do polskiego tekstu. Uczył się parę tygodni, No i zaśpiewał medytację Wielkiego Listonosza po polsku.
Wyjątkowo trudny tekst.
Wyjątkowo trudne nagromadzenie szyczy i zrobił to fenomenalnie. Fenomenalnie. I to, co wspomniałaś, kapelusz przed pocztą, zdajem, to jest łamaniec językowy nawet dla nas.
Dla Polaka, tak, oczywiście.
I w szybkim tempie. No to zachęcam Państwa do zapoznania się z tym utworem, bo to jest naprawdę, ja kapelusz z głowy zdejmuję przed nim, bo wykonał tytaniczną robotę. A w tymże utworze też został napisany specjalnie do drugiej zwrotki tekst angielski. I jak panowie w duecie śpiewają to po angielsku, no to jakby ktoś tego nie znał, to by powiedział, oj, to jakiś chyba standard Gershwina, albo jakiś temat z musicali z lat 50. To jest kolejny dowód na to, jak wiele mamy cudownych przebojów polskich z tamtych lat.
Skaldowie szczególnie.
Ale i Skaldowie, i Szpilman, i Wasowski przecież, i utwory starszych panów. Przecież to jest melodyka i harmonia, no jak amerykańskie największe hity. I taka szkoda, że Holender, ta nasza żelazna kurtyna przez tyle lat nas gdzieś tam odgrodziła od świata i bardzo wiele cudownych utworów i cudownych artystów nikt nie zrobił światowej kariery. To jest smutne i gorzkie.
Powrócimy za minut kilka do rozmowy z Krzysztofem Herdzinem.
Świat ma co najmniej 1000 wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, po listonosz jedzie, zamknij gaz. To co, że za granicą wojka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, a mój motorower ten każdy tutaj dobrze zna. Dostaniesz się wojka list. Turns to reason, we'll never write. Love will keep what's flowing till the morning light. Make way, sons and daughters, Mr. Postman's coming. Heavy is the load of Mr. Postman's letter bag. Make way, sons and daughters, Mr. Postman's coming. Maybe someone is waiting for your letter all this time. Today's a lucky day.
Kapelusz przed pocztą z dym.
Yeah.
Świetna płyta, polecam wszystkim.
Ja też polecam i rzeczywiście myślę, że może być to prezent dla każdego i to jest taki rodzaj utworów chyba dla każdego pokolenia. Każdy w tym odnajdzie coś dla siebie.
A jak wspominasz koncert ze Stingiem?
No to też jest przeżycie z gatunku one and only. Tak, no. No co mam powiedzieć? No jakby Pana Boga za nogi złapał. To jest... Wiesz, ty sobie nie wyobrażasz, jak to jest, kiedy wrastamy w Polsce szarej. Ja przypomnę, urodziłem się w 70 roku i mamy swoich mistrzów, mamy swoich idoli. Przegrywamy płyty, kiedy jeszcze te kompakty w tamtych latach są bardzo trudne do zdobycia. Nie ma dostępu do rynku VHS i tak dalej, nie ma jeszcze komputerów. I potem z roku na rok okazuje się, że także poznajemy jednego z naszych mistrzów. Dwa, gramy z tym kimś. Trzy, spędzamy z nim czas na normalnej towarzyskiej rozmowie. Obciskujemy się, dajemy sobie, mówiąc w naszym żargonie, misie tak zwane i tak dalej. Give me a hug. I to jest to, że w którymś momencie sobie człowiek staje przed lustrem i mówi, człowieku, no to naprawdę ty. Tobie się to przytrafiło. Jest to, myślę, niesamowite, niesamowicie silne i takie które powoduje, no w moim przypadku, że ja bardzo zawsze po takich wydarzeniach czuję się mocno okrzepły. I to było, jak poznałem Bramforda Marsalisa i to było z tymi artystami typu Andy Henderson, który grał na pierwszych płytach Herbie Hancocka i Ivan Lins, i Mino Sinelu i z tych artystów, z którymi jeszcze grałem w takich rzeczach i sam John Lord przecież, Deep Purple, dla którego pisałem aranżację i grał na fortepianie, ja dyrygowałem. No to są spotkania jak z legendami. No i teraz ten Sting, graliśmy nasz koncert, on stał prawie cały koncert w kulisach, obserwując nas. Potem podszedł do każdego, gratulując, właśnie robiąc misia. Do Roberta Kubisza, naszego basisty, powiedział coś, czego nie powtórzę, ale to jest właśnie to, jak można pewnych gorzkich, pikantnych słów używać jako jak największy
komplement.
Tak. No i potem wszystkim w przerwie menadżer Stinga zaprosił Anię do wspólnego śpiewania, co już było dla niej po prostu nie do... No była tak wzruszona i tak bliska płaczu, że coś nieprawdopodobnego. No więc to są sytuacje, po których na pewno myślę, że każdy z nas czuje się mocniejszy i chwilę sobie jeszcze porozmawialiśmy, no więc to było cudownie.
Czyli życie po prostu sielskie, anielskie.
Takie sielskie,
marzeń.
Takie sielskie i anielskie ono nie jest. Ono
ale właśnie dlatego, że ono...
Takie, ono wygląda na takie i to często jest tak, jak wszyscy myślimy o tym, na przykład jak wybitni aktorzy amerykańscy, którzy nas rozśmieszają w komediach. Ale to musi być fajny, luźny cwaniak, taki na przykład Robin Williams, a potem się okazuje, że nieszczęśliwy człowiek, depresja i tak dalej. No i bardzo często tak jest, że ludzie, którzy traktowani są jako dzieci sukcesu w codziennym życiu, no mają swoje traumy, mają swoje demony i wcale im tak łatwo nie jest.
Tak. Odpuściłeś sobie pewne rzeczy?
Pewne odpuściłem, pewnych nie odpuściłem. No jak każdy z nas czasami robimy sobie te bilanse po to, żeby wyrobić sobie, wytyczyć sobie plan na kolejne lata.
Ty masz taki plan na kolejny,
no mam,
chociażby rok.
Tak. Mam swoje plany, mam swoje różne zobowiązania. O pewnych rzeczach nie chcę mówić póki co, ale dużo się dzieje.
Krzysztof, no bardzo się cieszę, że przyjechałeś, bo cały czas jeszcze wykładasz. I
tak,
to ci sprawia chyba też przyjemność.
Wielką. Jesteśmy w czasie sesji właśnie powoli.
Nauczyli się?
Tak. Ja wielokrotnie to powtarzam, że uczenie dla mnie jest chyba najlepszą rzeczą, jaka mogła mnie spotkać. I uwielbiam to robić i żałuję tylko, że mam tak mało czasu, bo no niestety głównie pracuję jako muzyk koncertowy, bądź jako kompozytor, aranżer, w związku z tym nie mogę sobie pozwolić na tyle czasu, co inni koledzy, spędzając czas w akademii. A chciałbym tu częściej przyjeżdżać. No i często jest tak, że jak już jestem, to nawet siedzę dłużej z moją trzutką. I wtedy nie rozmawiamy tylko o tym, co zadajemy sobie z lekcji na lekcję, ale o życiu i o pewnych pobocznych wątkach.
Bo... Takie lekcje są najlepsze.
Tak, no ja sam pamiętam też moje spotkania z moimi mistrzami, które były tak naprawdę rozmowami o życiu i dużo więcej się wtedy z tych rzeczy wyciąga niż takiego suchego. A tutaj masz akord taki i pamiętaj, żeby grać po takiej skali, a tutaj taki i tak dalej. No to jest akurat banał.
Solo grasz też? Koncerty?
Gram.
Zauważyłam?
Tak.
I co grasz?
Mam swój program, część moich kompozycji własnych, część parafraz Fryderyka Chopina. Stworzyłem sobie taki projekt, też wydaje mi się ciekawy na tle repertuarów solo, granych przez moich wybitnych kolegów Włodka Pawlika, czy Leszka Możdżera, czy innych, że to jest muzyka czasami nie jazzowa, czasami taka bardzo filmowo, programowo, ambientowa. Zresztą wożę ze sobą sprzęt i często uruchamiam dodatkowe przestrzenie, jakieś pogłosy szerokie, takie właśnie rzeczy, które mocno działają na wyobraźnię, tworząc taki nastrój odrealniony, taki bardzo, baśniowy, odrealniony, filmowy. Do tego oczywiście są potrzebne bardzo dobre instrumenty i tu muszę się pochwalić, że też znowu los się do mnie uśmiechnął. Jak to się dziwnie dzieje, że w ubiegłym roku latem poznałem wysoko postawionego przedstawiciela firmy Yamaha w Polsce i od słowa do słowa doszło do tego, że kupujemy od nich za pół ceny instrument i stałem się kimś na kształt twarzy firmy. Bardzo często tak jest, że bardzo wiele firm, które zajmują się produkcją instrumentów, szukają spośród znanych twarzy muzyków osób, które będą firmować swoim dorobkiem, swoim nazwiskiem daną firmę. To jest, nie wiem, firma Yamaha, firma Roland,
Zelmer. Jaki to jest instrument?
Ja kupiłem do domu pianino Transacoustic. I uwaga, to jest pianino, które, no jako pianino to jest po prostu Rolls Royce przy pianinach, natomiast ma taki czarodziejski przycisk, który powoduje to, że odłączają się młoteczki i uruchamia się sampling. Zakłada się wtedy słuchawki i gra się na pianinie brzmieniem samplowanego 3,5-metrowego fortepianu koncertowego Yamaha C3. Można dodawać sobie do tego pogłosy, można nagrywać to na wewnętrzny sekwenser i tak dalej, więc można grać całą noc, nie przeszkadzając sąsiadom, można ćwiczyć w domu partie klasyczne.
Bardzo niebezpieczny instrument.
Bardzo niebezpieczny i właśnie fantastyczny do domu, gdzie nie ma miejsc do pokoju, bo fortepian 3,5-metrowy, no to nie wejdzie do żadnego pokoju. No i to, że oferuje taką jakość, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak pierwszy raz założyłem słuchawki i zagrałem sobie jakieś tam, nie pamiętam co to było, czy Preludium Rachmaninowa, czy coś, to po prostu ukląkłem. Jakbym zamknął oczy i siedział, nie wiem, na Estradzie Filharmonii Pomorskiej, grając na fortepianie Yamaha, a to zwykłe pianino.
To teraz ćwiczysz i ćwiczysz pewnie.
Ćwiczę, tak, mam bardzo dobrą kondycję rzeczywiście. Zresztą jesienią również po usilnych prośbach zgodziłem się i zagrałem krótką trasę z wspaniałym kwartetem Camerata, z kwartetem smyczkowym. I zagraliśmy kwintet Juliusza Zaremskiego na fortepianie i kwartet smyczkowy. Jedną z najtrudniejszych pozycji w kameralistyce. Miałem wielką frajdę z tego tytułu. Przed nami kolejne jakieś tam plany, więc akurat... A, i wracając do tych solowych recitali. I zdarzyło się i będzie się zdarzać, że firma Yamaha będzie przywoziła na takie koncerty dla mnie specjalnie fortepian. No, także to jest marzenie, myślę, każdego pianisty, że ma zapewniony najlepszy z najlepszych instrument, świeżo nastrojony, przygotowany. No, coś można chcieć więcej.
Jak ja lubię z tobą się spotykać w studiu.
A Krzysztof, jak ja lubię z tobą.
Krzysztof Herdzin, wyjątkowy gość. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
I odzywaj się częściej.
Dobrze.
To fragment płyty, która świetnie się sprzedawała. Piosenki wczorajsze, tak można nazwać. Song for Yesterdays. Krzysztof Herdzin i Mieczysław Szcześniak.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah, yes.
A dzisiaj naszym gościem był Krzysztof Herdzin, bydgoszczanin, dziecko szczęścia można byłoby powiedzieć, ale też niezwykle pracowity muzyk, pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Chyba wszystko już wymieniłam. Za uwagę dziękuję, Magda Jasińska.
My friend David makes you feel alright. I'll get you anything, my friend David makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I can't
don't care too much for money, cause money can buy me love, can buy me love. Everybody's healthy, so can buy me love, love. No, 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 no. For money, cause money can buy me love. I don't care too much for money, cause money can buy me love, can buy me love.